Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
A po drugiej stronie telefonu dr Witold Repetowicz, korespondent wojenny, ekspert do spraw bliskowschodnich, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozmawialiśmy 2 dni temu, jeżeli pamięć mnie nie myli, i zakończyła się nasza rozmowa, już trochę nawet czasu nam brakowało, na temat Iranu i że Iran, to były moje słowa, troszeczkę traci prestiżowo na arenie międzynarodowej, że ci jego lokalni organizacje sojusznicze, tak to nazwijmy, i ludność zaczyna mieć pretensje, że Iran nic nie robi, a po czym wydarzenia już jak w kalejdoskopie, z jednej strony w nocy z poniedziałku na wtorek Izrael wchodzi na teren na południu, no niewielki pas kilkukilometrowy na terenie Libanu, a we wtorek 1 października Iran przypuszcza atak rakietowy i to z jednej strony całkiem duży, około 200 rakiet zostało wystrzelonych, ale z drugiej strony, może się mylę, może mnie pan doktor poprawi, mam wrażenie, że to jest taki cios zadany w ten sposób, żeby nie trafić w szczękę, nie trafić w nos, ale tylko zamanifestować, że się jakoś zareagowało. Czy tak było, czy nie, to już zamieniam się w słuch.
Tak, ja zgadzam się z taką opinią. Iran musiał wybrać taki sposób, żeby był spektakularny, żeby był bardziej spektakularny od tego kwietniowego, bo tak zapowiadał, a jednocześnie, żeby dawał szansę na deeskalację. Przynajmniej taka była perspektywa irańska, więc ten atak musiał być w takim, jeżeli chodzi o kategorię zniszczeń czy ofiar, musiał być nieskuteczny. No i tak było. Znaczy była jedna przypadkowa ofiara, Palestyńczyk zresztą, natomiast ani żadnych wielkich zniszczeń, ani licznych ofiar tego ataku nie było i myślę, że Iran zadbał o to, przekazując Amerykanom za pośrednictwem innych państw informacje o planowanym ataku. Myślę, że Amerykanie mieli to tą informację właśnie z Iranu po to, żeby go nie tyle unieszkodliwić, ile zabezpieczyć przed takimi skutkami, które miałyby z całą pewnością poważniejsze konsekwencje. Tutaj był ten dylemat, z jednej strony właśnie konieczność odpowiedzi, zapowiedziana odpowiedź i ta frustracja Arabów naciskających, niezadowolonych z tego, że Iran nic nie robi, podczas gdy oni giną. A z drugiej strony jednak Iran nie chce tej eskalacji, wie, że na tej eskalacji zależy Netanyahu, bo Netanyahu zawsze chciał rozwiązać problem irański w sposób militarny, ale oczywiście nie tylko swoimi rękoma, ale przede wszystkim rękoma Stanów Zjednoczonych, na co oczywiście Stany Zjednoczone nie mają ochoty i to nie tylko obecna administracja, ale również administracja Trumpa nie miała ochoty rozwiązywać problemu irańskiego, bo problemu irańskiego militarnie się nie da rozwiązać. Bombardowania z powietrza nie doprowadzą do upadku reżimu irańskiego, a okupacja Iranu to jest szaleństwo, to jest w ogóle coś, co wykracza poza jakąkolwiek wyobraźnię szaleńca. Także wystarczy zresztą spojrzeć na mapę, żeby zrozumieć, dlaczego to jest szaleństwo. Także takie były kalkulacje Iranu, tylko że percepcja Izraela jest zupełnie inna. I niestety już jest zapowiedź ze strony Izraela, że będzie ta odpowiedź na ten atak Iranu, więc możemy się spodziewać bardzo szybko. Izrael nie będzie tak zwlekał z tą odpowiedzią, jak to zrobił Iran. I pytanie, jaka ona będzie, czy Stanom Zjednoczonym uda się na tyle powściągnąć Netanyahu, a przypomnę, że ostatnie wydarzenia, choćby właśnie wkroczenie do Libanu, to nie było uzgodnione z, wkroczenie do Libanu nie było uzgodnione z Amerykanami i Amerykanie z całą pewnością nie byli zachwyceni tym krokiem Izraela. Więc Amerykanie, przypomnę, naciskali na Izrael, żeby został zawarty rozejm, 21-dniowy rozejm i w odpowiedzi na to Netanyahu zrobił zupełnie co innego. Także również tutaj jest bardzo duża obawa, że Izrael zignoruje oczekiwania Stanów Zjednoczonych, no bo Stany Zjednoczone są w ciężkiej sytuacji, znaczy ciężkiej sytuacji. No jest ostatnia prosta kampanii wyborczej i w takiej sytuacji administracja amerykańska nie jest skłonna, nie jest w stanie dokonywać radykalnych ruchów przeciwko sojusznikowi, który ma głębokie wpływy w samych Stanach Zjednoczonych. A Netanyahu ma świetne rozeznanie w układach politycznych w USA. Także jest jedynie kwestia taka, że Izrael ma ograniczone możliwości uderzenia w Iran samodzielnego bez wsparcia USA i to daje nadzieję, że na tym zakończy się ta wymiana ciosów, na jakiejś odpowiedzi izraelskiej, która zostanie zignorowana przez Iran. Tutaj Iran zresztą ostrzegł Stany Zjednoczone, żeby nie wspierały tej odpowiedzi izraelskiej, bo co innego jest, inaczej Iran patrzy się na Stany Zjednoczone, gdy Stany Zjednoczone wspierają defensywnie Izrael, albo jeżeli Stany Zjednoczone dokonują uderzeń, ale nie w sam Iran, tylko w sojuszników Iranu, to jest zupełnie inny poziom tych zasad zaangażowania. Natomiast jeżeli to uderzenie przy wsparciu aktywnym USA będzie na Iran, no to przejdzie na zupełnie inny poziom tych zasad zaangażowania. I wtedy będzie trzeba się spodziewać nowej rundy ciosów. Więc ja nie sądzę, żeby Amerykanie wsparli taką odpowiedź, która by prowadziła do eskalacji, tak? Myślę, że jeżeli to będzie koordynowane ze Stanami Zjednoczonymi, to będzie szansa na deeskalację chwilową, bo cały czas mamy takie chwilowe deeskalacje, które potem powodują kolejne eskalacje, no bo pamiętajmy, że to nie rozwiąże, nawet jeżeli tutaj będzie pewna deeskalacja, to nie rozwiąże to tego wkroczenia Izraela do Libanu, gdzie Izrael samodzielnie, bez wsparcia Stanów Zjednoczonych, niewiele tam może zdziałać. Generalnie mówienie o ograniczonej operacji jest śmieszne, ponieważ taką ograniczoną operacją Izrael niczego nie jest w stanie osiągnąć w Libanie. Także mamy tutaj szereg znaków zapytania. Najgorszym scenariuszem byłaby bardzo, bardzo mocna odpowiedź Izraela, która skłoniłaby Iran do kolejnej odpowiedzi, bo wtedy mamy nakręconą spiralę eskalacji i będziemy naprawdę bardzo blisko regionalnej wojny i zaangażowania w tą wojnę Stanów Zjednoczonych. A tutaj nie chodzi o to, kto jest zły czy dobry, czy Iran jest zły czy dobry, tylko chodzi o to, jakie ta wojna przyniesie skutki. A z całą pewnością wojna o to, żeby zmienić reżim w Iranie, no to jest szaleństwo.
Panie doktorze, jeżeli dobrze rozumiem, wygląda to tak, że Iran postanawia deeskalować przez eskalację, czyli mówiąc językiem podwórkowym, pręży mięśnie i mówi: chłopaki, rozumiecie, no muszę raz tam zadać wam cios, ale markuje ten cios, wy widzicie ten cios i ja wam krzywdy nie zrobię, puszcza oko do Stanów Zjednoczonych, a przede wszystkim informacje po to, żeby do eskalacji nie doszło, żeby nie zrobić krzywdy tak naprawdę Izraelowi, i Stany Zjednoczone nie mają ochoty na to, żeby doszło tutaj do większego konfliktu. I tak chyba są bardzo zaniepokojone tym, co się dzieje już od czasów wejścia do strefy Gazy, ale jest jeden kłopot. Benjamin Netanyahu, chociaż jest poniekąd zależny, państwo Izrael od Stanów Zjednoczonych, to nie jest sterowalny.
No jest całkowicie niesterowalny, ponieważ Benjamin Netanyahu ma przekonanie, i to uzasadnione przekonanie, że cokolwiek on nie zrobi, to Stany Zjednoczone będą dalej go popierać, zwłaszcza w takiej sytuacji na miesiąc przed wyborami, nie wycofają tego poparcia, ponieważ będzie się administracja Bidena bać konsekwencji tego, że to doprowadzi do zwycięstwa Trumpa. A nawet jeżeli właśnie administracja Bidena zrobiłaby taki ruch i skutkiem byłby wybór Trumpa, no generalnie nie jest tajemnicą, że Netanyahu wolałby, żeby prezydentem został Trump, a nie Kamala Harris. Także tutaj w każdym tym ruchu ma szansę na wygraną. Znaczy nie jest tak, że ta wygrana jest pewna, ale ma szansę na wygraną. Także gra w tym kierunku. I to jest właśnie głęboki problem.
I to jest wieczny gracz, który wydaje się już kilka razy, że jest zagnany do kąta niemalże. Jego problemy prawne w przyszłości przecież ma być sądzone, może być sądzone, są duże, i za każdym razem potrafi odepchać swoje niebezpieczeństwo swojej osoby za cenę, powiedzmy, no, stabilizacji w regionie.
No tak, no tutaj zasadniczo, gdyby ta wojna w tej chwili się skończyła w jakiś sposób, jakimś rozejmem, jakimś porozumieniem, a nie totalnym zwycięstwem Izraela, gdzie Benjamin Netanyahu mógłby uchodzić za triumfatora, imperatora i tak dalej, i tak dalej. No to w każdym takim innym wypadku Netanyahu jest skończony, idzie do więzienia. Ponadto, jeżeli doszłoby do kompromisu jakiegokolwiek, no to jego sojusznicy ekstremistyczni, Itamar Ben-Gwir i Bezalel Smotrich, nie ukrywają, że wtedy opuszczą rząd i rząd upadnie i Benjamin Netanyahu byłby na lodzie. Więc jedynym wyjściem z sytuacji, ponieważ absolutnie póki co nie zanosi się na to, żeby Benjamin Netanyahu mógł przyjąć pozę triumfatora, no by w strefie Gazy nie zostały osiągnięte żadne cele założone rok temu, czyli nie zostali uwolnieni zakładnicy i nie został wymazany Hamas. Nawiasem mówiąc, ten drugi cel jest zupełnie nierealny, a ten pierwszy powoli się rozwiązuje sam, niestety, w ten sposób, że coraz mniej jest tych zakładników przy życiu. Natomiast to powoduje, że on nie będzie tym triumfatorem, więc pozostaje mu ciągnąć tą wojnę w nieskończoność. Z nadzieją, że coś się wydarzy, jakiś przełom, a tak to po trupach nie tyle do celu, tylko po trupach, by uniknąć celi.
Znowu użyję powiedzenia czy kolokwializmu, czy to nie jest gra z ogniem. Dzisiaj Jaśmina Nowakówna, koleżanka redakcyjna, miała korespondencję z Izraela, z Polakiem, który służył w tamtejszym wojsku, i wtedy padła ta cyfra, która bardzo wpłynęła chyba na moją wyobraźnię i nie tylko, bo była mowa o 7 frontach, znaczy 7 stronach, z którymi Izrael walczy. Nawet nie wiem, czy wszystkie z nich nie wymienię. To jest Hamas, Hezbollah, Jemen i no właśnie, już się zaczynam gubić. To nie jest eskalacja, która może wyjść spod kontroli w pewnym momencie. A wiemy, że na Bliskim Wschodzie te sojusze czasami się potrafią zmienić z dnia na dzień.
Tak, to jest eskalacja, która może wyjść spod kontroli. Oczywiście Izrael i narracja Netanyahu do Izraelczyków jest taka, że cały świat jest tutaj winien, ponieważ świat powinien nas wspierać, a nas opuścił, bo wszyscy są źli. Tylko my jesteśmy dobrzy i my jesteśmy sprawiedliwi. Natomiast jest ta ostatnia deska ratunku Izraela w postaci Stanów Zjednoczonych i przekonanie, że Stany Zjednoczone nigdy nie opuszczą Izraela, bo gdyby opuściły, to Izrael do pewnego momentu będzie osiągał sukcesy, ponieważ ma przewagę militarną nad swoimi wrogami, ale ostatecznie to nie jest tylko problem militarny, to jest też problem ekonomiczny. Ta wojna kosztuje Izrael i póki co Izrael nie jest w stanie ponosić tych kosztów samodzielnie. Sytuacja gospodarcza w Izraelu jest coraz gorsza. Odpływ inwestorów, odpływ kapitału. To jest prosta droga do tego, żeby zaczęła się odwrotna alija, czyli żeby zwłaszcza te najbardziej przedsiębiorcze warstwy Izraelczyków, które mają podwójne obywatelstwa, zaczęły opuszczać Izrael i to będzie gwóźdź do trumny Izraela. W ten sposób Izrael dokona samodestrukcji.
Wiemy zresztą, że jakiś czas temu była taka fala mieszkańców Izraela, mających polskie pochodzenie, czy raczej przodków, którzy pochodzili z Polski, którzy starali się o polski paszport, właśnie tak na wszelki wypadek, bo nie wiadomo, w jakim historia jeszcze pójdzie kierunku w tym zakątku świata. Mam jeszcze jedno pytanie, wracamy do Libanu, do tej interwencji, jeszcze na takim pasie niegłębokim. Tutaj pan podejrzewa, powiedział, że pójście dalej to byłaby katastrofa, to znaczy pójście dalej wojsk izraelskich w głąb Libanu. Natomiast Paweł Rakowski w jednej z rozmów powiedział, że paradoksalnie ta interwencja może wzmocnić państwo libańskie, bo czym Hezbollah będzie słabszy, a teraz chyba będzie, nawet jeżeli uznamy, że to jest taka hybryda, która zawsze te kolejna głowa odrośnie, to wtedy państwo libańskie się wzmocni i tak naprawdę to jest trochę na rękę. Wiemy, że wojsko libańskie się cofnęło kilka kilometrów i właściwie pozwoliło na okupację swojego terytorium, ale chyba jest to przemyślana decyzja.
Znaczy, ja chciałbym, żeby tak było, ponieważ to trzymanie państwa libańskiego jako zakładnika przez Hezbollah to jest kramat tego państwa. To nie jest tak, że Hezbollah broni Libanu, tylko Liban jest więźniem tak naprawdę jako państwo Hezbollahu. Hezbollah nie pozwala wybrać prezydenta i tak dalej, i tak dalej. Także to jest bardzo optymistyczna perspektywa, ale ja niestety w nią nie wierzę. Znaczy Hezbollah oczywiście chwilowo będzie osłabiony, ale nie na tyle, żeby stracić potencjał do stawienia oporu, jeżeli ktoś by chciał go rozbroić wewnętrznie i zmarginalizować. Więc niestety, ale próba likwidacji tej pozycji Hezbollahu, a nie sądzę, żeby Hezbollah dał się przekonać na dobrowolne ustąpienie. Więc obawiam się, że to prowadziłoby do wojny domowej.
Doktor Witold Repetowicz, proszę powiedzieć, czy wszystko pan powiedział, bo boję się, ostatnim razem, gdy zostawiliśmy pewien wątek niedokończony, okazało się, że zaczęły się jeszcze kolejne ataki
rakietowe. To może, nie wiem, zostawmy bieg wydarzeń losowi i decydentom.
A zatem niech tak będzie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.